Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach cyklu Salon Książki Biograficznej organizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie na przystanku Historia. Naszym dzisiejszym gościem, Państwa gościem jest pani dr Kamila Cybulska. Witam bardzo serdecznie.
Bardzo jest mi miło.
I w ramach naszego dzisiejszego spotkania będziemy rozmawiać o kwestii kobiecej, o emancypacji, być może troszeczkę o feminizmie, ale przede wszystkim o aktywności politycznej, społecznej, niezwykle istotnej kobiety, niezwykle istotnej osobistości świata politycznego okresu II Rzeczpospolitej, czyli pani Zofii Moraczewskiej. No i pierwsze takie pytanie, które właściwie nasuwa się podczas rozmowy z autorką było nie było biografii, to dlaczego akurat Zofia Moraczewska stała się obiektem zainteresowania pani Kamili Cybulskiej?
Dlaczego akurat Zofia? Myślę, że to był efekt tego, że przez lata interesowałam się ruchem emancypacyjnym i w świecie angielskim, amerykańskim pierwsze posłanki, pierwsze parlamentarzystki, pierwsze emancypantki są kobietami, które są upamiętnione, których historia jest znana. Natomiast tutaj u nas na ziemiach polskich, jeśli chodzi o te nasze pierwsze 8 posłanek, to jeśli dobrze myślę z tych najnowszych dziejów, dotychczas biografii doczekały się tylko dwie. Gabriela Balicka i właśnie Zofia Moraczewska. I z tego, że miałam świadomość tej luki i uważałam, że to jest ta część naszej historii społecznej i politycznej, która powinna być przypomniana, która powinna znaleźć swoje miejsce w codziennym dyskursie społecznym, chociażby dlatego, żeby, tak jak wchodząc tutaj na przystanek Historia w Szczecinie, przy samych drzwiach są sami mężczyźni, tak zwani ojcowie niepodległości. Może to już czas, żebyśmy mogli mówić również o matkach niepodległości, żeby również kobiety, które odegrały kluczową rolę w odzyskaniu przez Polskę niepodległości, znalazły swoje miejsce w tym panteonie politycznym, w tym panteonie społecznym, o którym wspominamy zawsze 11 listopada.
To bardzo piękna odpowiedź. W pełni się z nią utożsamiam. Tym bardziej, że w przypadku Zofii Moraczewskiej jej pozycję na scenie politycznej nie wyznacza nazwisko znanego męża, tylko jej własna aktywność, jej własne zaangażowanie. No ale zanim Zofia Moraczewska stała się znaną Zofią Moraczewską, pochodziła z domu o konkretnych tradycjach, o konkretnych korzeniach i o pewnych aspiracjach. Gdyby mogła pani powiedzieć coś na temat tego, z jakiego środowiska wywodziła się Zofia, jakich miała rodziców, gdzie znajdowała ewentualne takie tożsamościowe korzenie, które spowodowały, że stała się aktywną, rządną wiedzy młodą kobietą, młodą przyszłą obywatelką.
To zaczynając od anegdoty, ja zawsze myślę o Zofii Moraczewskiej taką metaforą, mianowicie baronówna, która została socjalistką. Bo Zofia wywodzi się ze środowiska, z rodziny o arystokratycznych korzeniach, z inteligencji lwowskiej. Jej ojciec Roman Gostkowski był profesorem na Politechnice Lwowskiej. Jej matka była bardzo aktywna, jeśli chodzi o działalność społeczną. Natomiast skąd się wzięły te korzenie? Oczywiście rodzina Gostkowskich miała tradycje patriotyczne. Bardzo istotna była w historii jej rodziny działalność niepodległościowa, chociażby jej babki. Więc tutaj na pewno ten patriotyzm w rodzinie był szalenie istotny. Rodzice Zofii również dbali o to, żeby ona, kiedy zaczynała edukację we Lwowie, to spędziła pierwsze te istotne lata na pensji, która miała bardzo jasny polski, patriotyczny model wychowawczy. Więc tutaj również pensja Wiktorii Niedziałkowskiej, która wówczas w Galicji, była jedną z tych, która słynęła jako najbardziej postępowa, jako najbardziej polska i jako najbardziej zabiegająca o zapewnienie swoim uczennicom nie tylko poczucia tożsamości narodowej, poczucia tożsamości patriotycznej polskiej, ale także o zapewnienie czy rozbudzenie w swoich uczennicach tych wszystkich aspiracji, które miały docelowo w przyszłych dziesięcioleciach doprowadzić do tego, że będą one aktywnymi obywatelkami, czyli zaangażować je nie tylko w tą historię patriotyczną ziem polskich, ale także rozbudzić w nich poczucie obywatelskiego obowiązku, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. I właśnie myślę, że postać tej lwowskiej pensji, czyli jej właściwie jej prowadzącej, Wiktorii Niedziałkowskiej, jest tą, która zaszczepiła w Zofii te ideały. Po pierwsze pracy społecznej, po drugie pracy obywatelskiej i uświadomiła jej, że kobieta w XIX wieku, dziewczyna w XIX wieku może mieć aspiracje nie tylko w zakresie budowania rodziny, ale także w zakresie wywierania wpływu najpierw na społeczeństwo, a potem oczywiście na politykę.
No tak, no ale zaczęła Pani od anegdoty, czyli ta baronówna, i to jest bardzo istotna kwestia, bo przecież pochodzenie z takiej rodziny, ono do czegoś zobowiązywało i z całą pewnością, o ile ojciec był światłem, takim przewodnikiem duchowym, ale też człowiekiem, jak wówczas te jakby podziały w kwestii wychowania dzieci, organizacji domu rodzinnego były oczywiste, no nie był zaangażowany bezpośrednio w wyznaczanie pewnych ścieżek swoim dzieciom, o tyle Wanda, czyli matka, no stała na określonych takich pozycjach i nie przyjęła zbyt dobrze człowieka, który pojawił się w życiu młodej Zofii, mówię tutaj o Jędrzeju Moraczewskim, który chyba z perspektywy matki troszkę sprowadził córkę na tą złą lewicową, socjalistyczną drogę, prawda? Tam było pewne pęknięcie i ten wybór Zofii nie był wcale taki łatwy i oczywisty.
Jeśli chodzi, może zaczynając od początku, jeśli chodzi o wpływ ojca na bezpośrednie wychowanie Zofii, to o ile oczywiście może nie angażował się w sam proces decydowania o pewnych kwestiach, o tyle angażował się bardzo istotnie w proces edukacji swoich córek. Na tyle istotnie, proszę Państwa, że był jednym z tych mężczyzn w XIX wieku, który zachęcał swoje córki do uczestniczenia wraz z nim w eksperymentach. Ponieważ jedną z jego pasji było bycie wynalazcą, to angażował swoje córki również w tym zakresie, więc nie był to na pewno mężczyzna, który kojarzy nam się stereotypowo z XIX wiekiem. Natomiast jeśli chodzi o matkę, jeśli chodzi o Wandę, to tak, rzeczywiście ona przywiązywała ogromną wagę do pozycji społecznej, rodziny, z której się wywodziła, a Moraczewski, możemy mówić, że rzeczywiście nie był wymarzonym kandydatem na męża. Zresztą Wanda Gostkowska mówiła o nim, że nie nosił kaloszy, co było oczywiście pewnego rodzaju obelgą, że niezbyt mocno przywiązywał swoją uwagę do tego, jak się ubierał i jak występował w towarzystwie. Natomiast problemem było to, że był w konflikcie ze swoim ojcem, bo muszą Państwo wiedzieć, że tutaj żadnego mezaliansu nie było, ponieważ Jędrzej Moraczewski również ma korzenie arystokratyczne. Jego ojciec Maciej również z rodziny arystokratycznej pochodzi, więc problemem był socjalizm. Jego zaangażowanie już na studiach w ruch socjalistyczny. Natomiast nie powiedziałabym do końca, że to jest tak, że Jędrzej Moraczewski sprowadził Zofię na socjalistyczną drogę. Jej aspiracje społeczne są jasne i wyklarowane już w okresie, kiedy ona kończy pensję, bo w czasach, kiedy ona dorastała w Galicji, szkoła średnia dla kobiet z maturą jeszcze była niemożliwa, więc kiedy ona kończy pensję, to de facto już wówczas ma pewne aspiracje społeczne, które bardzo mocno wpisują się w program Partii Socjalistycznej. W związku z czym ja myślę, że tutaj było między nimi coś więcej niż tylko zakochanie. Myślę też, że pokrewieństwo poglądów na pewne dziedziny rozwoju życia społecznego w przyszłej niepodległej Polsce było również istotne i to przecież było pierwsze pole działalności Zofii, właśnie to ta działalność społeczna, która koncentrowała się wokół aspektów, które były istotne dla ruchu socjalistycznego.
Natomiast zanim dojdziemy tutaj do tej aktywności społecznej, czyli już takiej, powiedziałabym, dojrzałej wynikającej z dojrzałych wyborów Zofii. Ja chciałabym się na chwileczkę zatrzymać jeszcze wokół tych rzeczy, które są podnoszone przez historyków, zarówno społecznych, jak i politycznych, tych, którzy zajmują się kwestiami modernizacyjnymi, kwestiami wchodzenia w nowoczesność, którzy też określają to pokolenie, z którego bez wątpienia wywodzi się urodzona w latach 70. XIX wieku Zofia Moraczewska, tego pokolenia niepokornych, tego pokolenia niezłomnych, oczywiście tutaj generacyjnie przynależnego i identyfikowanego ze światem mężczyzn, ale ona wpisuje się z pewnością w ten model kobiet, które zaczynają dostrzegać różne kwestie i zaczynają coś z nimi robić. Ja bym się chciała właśnie zatrzymać na tej dość płynnej, tym płynnym określeniu kwestii kobiecej. Co oznaczała kwestia kobieca na przełomie XIX i XX wieku? W czym ona się wyrażała? Jakie były aspiracje kobiet, jeżeli były? To na jakich polach one się objawiały i na jakich polach mogły się objawiać? Ja mówię jeszcze o tym okresie sprzed odzyskania niepodległości.
Kwestia kobieca sama w sobie może być pojmowana bardzo szeroko i oczywiście problemy czy kwestie, które w nią włączamy, zależą od okresu, o którym mówimy. Natomiast upraszczając tę historię, możemy mówić, że kwestia kobieca miała swoje postulaty na trzech polach. Na polu życia społecznego, na polu życia ekonomicznego czy zawodowego, jakbyśmy powiedzieli, i ostatnie pole, które rozwija się już bliżej I wojny światowej, to jest oczywiście pole praw politycznych i obywatelskich dla kobiet. I teraz jeśli miałabym podać przykłady, które będą dla Państwa jasne, no to na pewno, jeśli chodzi o kwestie społeczne, to będzie tutaj włączenie się w szeroko pojęty ruch narodowo-wyzwoleńczy, bo to jest pokolenie kobiet, które wychowują się w duchu właśnie klęski powstania 63 roku, co istotnie starają się zaangażować w swoim życiu właśnie w odbudowę wspólnoty narodowej. Więc to zaangażowanie jest szalenie istotne. Mówimy tutaj również o kwestiach tak istotnych, jak na przykład dostęp do edukacji. Bo kiedy mówię, że Zofia Moraczewska nie mogła zdawać matury, kiedy ukończyła pensję, to mam na myśli to, że kobiety nie miały dostępu do pełnej edukacji średniej, o wyższej nie wspominając. Więc to były też postulaty, które domagały się dostępu do pełnej edukacji, edukacji, która będzie spełniała wymogi rozwijającego się wówczas społeczeństwa, które reagowało chociażby na rewolucję przemysłową, tak? Jeśli chodzi o postulaty w zakresie społecznych, to oczywiście również będzie to pozycja kobiety w rodzinie, bo musimy pamiętać, że w Królestwie Polskim chociażby obowiązywał kodeks Napoleona, ale i w Galicji nie było lepiej i kobiety same w sobie nie miały praw do własnych dzieci, a mówiąc wprost, były przedmiotem prawa, a nie podmiotem prawa. Innymi słowy, nie mogły decydować o własnym majątku, nie mogły nim zarządzać. Po ślubie właściwie stawały się niemalże własnością męża i traciły swoją osobistą autonomię. Do tego stopnia, proszę Państwa, że Moraczewska po ślubie z Jędrzejem nie mogła podjąć pracy jako nauczycielka, ponieważ nie mogła się wykazać stałym adresem, bo on jako inżynier kolejowy co rok, co dwa lata przenosił się w inne miejsce, budując linię kolejową w Galicji Wschodniej. I jego brak ciągłego meldunku uniemożliwiał jej podjęcie pracy zawodowej jako nauczycielki. To są tylko niektóre przykłady, które pokazują, jak bardzo kobiety były dyskryminowane w prawie społecznym, w prawie cywilnym i w ogóle. No i oczywiście później, im bliżej odzyskanie niepodległości, do tego zakresu kwestii społecznych, oświatowych, dochodzi również walka o równouprawnienie. Równouprawnienie w zakresie prawa cywilnego, a potem prawa politycznego, czyli możliwość bycia pełnoprawną obywatelką, bo musimy pamiętać, że kobiety długo nie mogły głosować i nawet te z nich, które były posiadaczkami ziemskimi, które wedle na przykład austriackiego prawa wyborczego, gdyby tylko były mężczyznami, miałyby pełne prawa wyborcze, to tutaj często dochodziło do tego, że pracownik ziemski, który bardzo często był analfabetą, miał prawa wyborcze z racji posiadania płci, natomiast właścicielka ziemska we własnym okręgu nie mogła głosować. Więc od tego się zaczęło. Potem oczywiście mówimy tutaj o pełnej emancypacji prawnej, która doprowadziła nas do zdobycia praw wyborczych. Natomiast tak jak mówiłam, ta kwestia kobieca w zależności od tego, w jakiej sferze życia będziemy się obracać, czy społecznej, czy oświatowej, czy cywilnej, miała cały zakres różnych postulatów. Mm-hmm.
Ale mam takie nieodparte wrażenie, że Zofia Moraczewska była w stanie połączyć te różne obszary. Oczywiście mówimy tutaj na pewnym uogólnieniu, generalizując pewne kwestie, bo jej ścieżka, jej droga jakby pokazuje, że tu jest pewna konsekwencja i tu jest wchodzenie w coraz poważniejsze kwestie, w coraz trudniejsze kwestie, ale też coraz bardziej przemyślane i świadome. I mówiła Pani chwilę wcześniej o tej kwestii społecznej, działalności społecznej, bo to jest ten początek aktywności Zofii Moraczewskiej. Na czym polegała praca społeczna jej? Jak ona widziała możliwość w ogóle aktywizowania się, będąc młodą żoną, będąc młodą matką, będąc osobą niezwykle mobilną, to o czym Pani powiedziała, bo to nie jest tylko przypadłość jej ojca, ale również męża. Ta peregrynacja za pracą, ciągła zmiana domów, ciągła zmiana środowiska, to przecież było też bardzo obarczające. I jeszcze tylko dodam, że cała kwestia prowadzenia domu, organizacji domu, remontu, zaopatrzenia tego domu spoczywa na jej barkach.
Zdecydowanie tak. Na czym polegała ta praca społeczna? No, proszę Państwa, tak jak Jędrzej Moraczewski, podejmując pracę na kolei, wchodził w środowisko swoich pracowników kolejowych, bo z nimi na co dzień przybywał i z nimi pracował, tak Zofia Moraczewska we wschodniej Galicji starała się organizować pracę społeczną i oświatową na rzecz chociażby żon kolejarzy, żon robotników kolejowych, żon górników, zależnie od tego, w którym zagłębiu Galicji akurat się znajdowali. Co to znaczyło w praktyce? To znaczyło, że Zofia miała w sobie takiego inspirującego ducha organizacji. Ona zawiązywała małe i większe stowarzyszenia. Ona organizowała kursy oświatowe, kursy higieniczne, które miały poprawić na przykład codzienną jakość życia żon pracowników kolejowych. Ona organizowała objazdowe biblioteki, żeby podnieść poziom podstawowej alfabetyzacji we wschodniej Galicji. I z takiej właśnie, powiedziałabym nawet pozytywistycznej, pracy u podstaw wyrasta Zofia Moraczewska i jej ideał zaangażowania społecznego. W związku z czym mówimy tutaj o bezpośredniej realizacji tego ideału, który ona sobie założyła wtedy, kiedy miała lat 16 czy 18, no bo była to kobieta ideowa, która nie cofnęła się z podjętej drogi do końca swoich dni. Więc ten początek jest bardzo barwny, proszę Państwa. To są kursy higieniczne, na których ona rozpisuje liczne listy do lwowskich lekarzy, żeby oni przyjechali na prowincję prowadzić dla żon kolejarzy na przykład kursy higieniczne albo kursy kulinarne, jak zdrowo gotować. To są te momenty, kiedy ona organizuje podstawowe kursy alfabetyzacji dotyczące czytania literatury polskiej, podstawowe wykłady dotyczące historii, w które oczywiście angażuje swojego męża. No, ona była nauczycielką, więc dla niej ta działalność społeczno-oświatowa była naturalnym sposobem realizacji tego, czego nie mogła realizować zawodowo, bo nie mogła podjąć pracy nauczycielskiej. Mhm.
A kiedy się zaczyna inicjacja partyjna? Czy wchodzi, czy staje się członkinią jakiegoś ugrupowania partyjnego? Czy staje się pełnoprawnym członkiem danej grupy politycznej?
Um. Przystępuję do Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej po poślubieniu Jędrzeja Morczewskiego. I kiedy mówię przystępuję, to specjalnie używam takiego słowa, ponieważ formalnie rzecz ujmując, z punktu widzenia prawa, kobiety nie mogły ani w Galicji, ani w Królestwie wstępować do organizacji politycznych. Zofia Moraczewska wykorzystała fakt, że Polska Partia Socjalno-Demokratyczna nie miała jeszcze sformalizowanych ram działalności, nie prowadzi, ze względu na to, że obawiano się reperkusji ze strony władz zaborczych, nie prowadziła jawnych ksiąg członków. I w ten sposób Zofia Moraczewska mogła de facto włączyć się w zorganizowany ruch socjalistyczny czy społeczny, nie będąc oficjalnie członkinią PPSD, chociaż rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że ona w tym PPSD zasiada, bo przez lata będzie jedną z tych kobiet, które będą współdziałały w strukturach partyjnych, będzie zasiadała przez 15 lat przynajmniej w zarządzie PPSD i będzie jedną z tych kobiet, która na co dzień będzie wypominała Ignacemu Daszyńskiemu, żeby pamiętał o tej drugiej połowie społeczeństwa, kiedy będzie podejmował decyzje polityczne.
A czy ta aktywność spowodowała, czy jakby ta przynależność, czy no bycie gdzieś w kręgach politycznych, że ona nabyła większych umiejętności, takich właśnie z zakresu uprawiania polityki, że ona stała się osobą, takim zwierzęciem politycznym. Czy to jest już ten moment, czy w ogóle będzie taki moment w jej życiu? Czy nigdy się nie nauczy tej trudnej sztuki uników, jakiegoś kamuflażu politycznego? Ja tutaj troszeczkę spróbuję już przekierować naszą uwagę, ale wrócimy oczywiście jeszcze do tej chronologii, na okres trudnych lat 30., gdzie ona wchodzi bez wątpienia w wielką politykę i przynajmniej z tego, jak pani to opisuje, jak pani kreśli tę historię, no niekoniecznie się w tym wszystkim odnajduje.
Czy Moraczewska nauczyła się praw polityki? Tak, nauczyła się praw polityki. Czy miała mniejsze doświadczenie niż jej mąż? Na pewno miała mniejsze doświadczenie ze względu na to, że mężczyźni, którzy wchodzili do polityki w drugiej RP, byli to bardzo często politycy, którzy mieli doświadczenia w parlamentach państw zaborczych, w których kobiety nie mogły brać udziału. Natomiast to, co jest w biografii Zofii istotne, to jest to, że ona nigdy nie staje się cyniczna. Ona nigdy nie stara się nie schodzić ze swojej drogi, nie ustępuje umowom politycznym. Dla niej istotne jest to, dlaczego ona do polityki wchodzi, czyli ta zmiana społeczna, ta zmiana prawna, o którą zabiega. Natomiast mniej istotne są dla niej konszachty polityczne. Dlatego zresztą jest w wiecznej opozycji wobec BBWR-u, w którym zasiada w latach 30.
Właśnie, ale to tutaj ten przeskok nie był taki do końca z mojej strony nieprzemyślany, ponieważ ja chciałam teraz znowu odwrócić chronologię i wrócić do momentu spotkania opisanego przez nią niezwykle emocjonalnie, wręcz literacko, tego momentu, w którym ona poznaje komendanta, marszałka Józefa Piłsudskiego. I to jest moment dość szczególny dla niej i w ten sposób opisuje tę historię. Pewnego ranka weszło do naszej pracowni kilku nieznanych mężczyzn, a wśród nich on, komendant. Legendą już opromieniona postać bohatera Polski podziemnej. Poznam go natychmiast na podstawie posiadanej fotografii. Obie z panią Anielą Leixnerową, kierowniczką szwalni, oniemiałyśmy z wrażenia. Komendant objął przenikliwym swym spojrzeniem pracownię, zbadał wartość materiału i krój mundurów, uśmiechnął się przyjaźnie, wesoło, po czym spytał. A będziecie panie na czas gotowe? Trzeba się spieszyć, zamówień będzie bardzo dużo. Skinął nam serdecznie ręką na pożegnanie i wyszedł spiesznym krokiem, zostawiając po sobie to nie dające się słowami określić wrażenie czegoś niezapomnianego, co zostaje w pamięci na całe życie. No bez wątpienia jest to fascynacja tą postacią, nie tylko jej oczywiście. To jest moment, kiedy kobiety próbują włączyć się w tą walkę niepodległościową na polu jakby im przypisanym, czyli szyją mundury, przygotowują ekwipunek dla legionistów. I ta fascynacja, ta pierwsza fascynacja postacią Piłsudskiego-Moraczewskiej będzie jej bardzo długo towarzyszyć. Czy ona kiedyś, w jakimś momencie, właśnie wskutek tego, co się będzie działo na początku lat 30., jak ten system z demokratycznego będzie wchodził na ścieżkę bez wątpienia autorytarną. Czy ona zmieni swoją ocenę sąsiada Sulejówka? Czy gdzieś jakiś namysł do 35 roku do niej przyjdzie?
Czy zmieni ocenę swojego sąsiada z Sulejówka? Nie. Dla środowiska i rydenty niepodległościowej legenda Piłsudskiego pozostaje żywa. Natomiast Moraczewska bardzo surowo oceni tak zwane rządy pułkowników, czyli te rządy polityczne, które doprowadziły do de facto rządów totalitarnych w Polsce już po śmierci Józefa Piłsudskiego, ponieważ dla jej pokolenia, pierwszego właściwie pokolenia irredenty niepodległościowej, legenda ta związana jest z osobą Piłsudskiego, nie natomiast z rządem pułkowników, czyli tych wojskowych, którzy stanowili jego gabinety w okresie BBWR-u i którzy się radykalizują po jego śmierci. Mhm. Więc ona tą sferę polityczną oceni negatywnie, natomiast sama legenda Piłsudskiego pozostanie dla niej żywa również po jego śmierci. Natomiast będzie uważała, że jego gabinet polityczny po jego śmierci zaprzepaszcza jego ideały, że oni poszli w złą stronę. Zresztą dlatego sama zrezygnuje z dalszej działalności politycznej, bo będzie widziała, że na scenie politycznej w tym kształcie, który będzie reprezentowany przez tą autorytarną władzę pułkowników, ona już dla siebie miejsca nie widzi.
Mm-hmm. A to tak jak pani powiedziała, to są te lata, drugie połowy lat 30. Moraczewska będzie dwa razy parlamentarzystką. Będzie parlamentarzystką w Sejmie Ustawodawczym i będzie parlamentarzystką w okresie trzeciej kadencji w latach 30-35 i to chyba wówczas największa reprezentacja kobiet trafiła na ławy poselskie i senatorskie. Natomiast ten pierwszy moment, czyli tuż po odzyskaniu niepodległości, to jest bez wątpienia ten moment inicjujący i wieńczący tę drogę, która była dla niej najbardziej istotna, czyli wprowadzenia kobiet w obieg świata politycznego, nie tylko na niwie biernej, ale również na niwie czynnej. Jak wyglądała postawa innych kół kobiecych? Czy one były wszystkie zgodne? Powiedziała pani wcześniej o Gabrieli Balickiej, no to jest kobieta z innego świata politycznego. Czy kobiety rzeczywiście tuż przed odzyskaniem niepodległości, mówię o polskich kobietach, były ze sobą zgodne co do celu, sposobu uzyskania tego celu, czy jednak to środowisko, co jest w pełni jakby wydaje się oczywiste i logiczne, ze względu na różne światopoglądy, ze względu na różne tradycje, gdzieś tutaj próbowało ze sobą się spierać o to?
Gdybyśmy mieli się zastanowić nad procesem emancypacji, mam tu na myśli emancypację polityczną, to możemy mówić w dużym uproszczeniu na ziemiach polskich o takich dwóch nurtach. O nurcie emancypacji społecznej i o nurcie emancypacji obywatelsko-prawno-politycznej. I teraz te środowiska skupione wokół, upraszczając, prawicy czy Kościoła katolickiego, uważały, że tak, kobiety powinny mieć prawa do aktywności społecznej, powinny mieć wyższy status społeczny, natomiast swoją rolę widziały przede wszystkim w działalności społecznej, charytatywnej, filantropijnej i sprzeciwiały się, mówiąc kolokwialnie, wtrącaniu się kobiet do polityki. Lewicowy nurt ruchu emancypacyjnego poza reprezentacją kobiet na polu działalności społecznej widział swoje równoprawne miejsce również na scenie prawno-politycznej i uważał, że nie jest to wtrącanie się w politykę, tylko że polityka nie będzie polska, dopóki całe polskie społeczeństwo nie będzie reprezentowane w Sejmie czy w parlamencie. W związku z czym tutaj to podejście do praw politycznych de facto różnicuje te dwa nurty działalności kobiecej. Natomiast jeśli jeśli chodzi o zgodność pewnych postulatów, to tutaj ta zgodność była. Po pierwsze, od początku XIX wieku odbywają się ponadzaborowe zjazdy kobiece, na których spotykają się kobiety z różnych zaborów, z zupełnie różnych środowisk, różnych branż, które zgadzają się co do postulatów natury społecznej, zawodowej, ekonomicznej, czy właśnie prawa rodzinnego, prawa małżeńskiego, bo tutaj nie było niezgody. Tą kością niezgody było zaangażowanie w politykę, bo naturalnie ta konserwatywna część kobiet, idąc za, no cóż to mówiąc, dużo negatywnym wpływem Kościoła katolickiego, widziała swoją rolę raczej w kuchni i w rodzinie i uważała, że przekraczanie tej dychotomii prywatne-publiczne nie służy pozycji kobiety w rodzinie, bo oczywiście jeśli włączą się do polityki, no to zatracą swoje miejsce w rodzinie. A lewicowa część ruchu kobiecego emancypacyjnego uważała, że kobieta jako obywatelka w niepodległej Polsce powinna być aktywna i powinna móc wpływać na kształt przyszłego państwa polskiego na wszystkich jego nurtach, więc również tym prawno-politycznym. I tutaj walka była nie tylko o prawa wyborcze, ale także o możliwość kandydowania do Sejmu, także o ten realny wpływ na prawo. I to zresztą widać, bo w pierwszej kadencji parlamentu te 8 posłanek, które obraduje w latach 1919-22, to raptem 2% parlamentarzystów jako całość. Mogę spokojnie powiedzieć, że polskie posłanki były lepiej wykształcone niż polscy posłowie. Dużo lepiej. I mogę spokojnie powiedzieć, że w tych wszystkich najważniejszych aspektach, jak chociażby prawo do własnych dzieci, czy tak absurdalny zapis społeczny, jak to, że kiedy Polka wychodziła za cudzoziemca, to traciła obywatelstwo. I mówimy tutaj już o wolnej Polsce. I oczywiście dla mężczyzn nie był to problem, bo ich to nie dotyczyło. Natomiast całe środowiska aktywnych już wówczas lekarek i adwokatek wówczas natychmiast straciło prawo do wykonywania zawodów, które powiązane było na przykład z obywatelstwem. To samo dotyczyło praw rodzicielskich, jeśli chodzi o kodeks cywilny rodzinny. Dzieci w rozumieniu kodeksu Napoleona czy w rozumieniu kodeksu Cesarstwa Habsburgu były bezpośrednią własnością ojca i męża.
Tutaj chciałabym przytoczyć właśnie takie znamienne zdanie, które Zofia Moraczewska wygłosiła tuż przed uzyskaniem przez polskie kobiety praw wyborczych. Nie jesteśmy ani odrobinę mniej warte, czy mniej mądre od mężczyzn. Jesteśmy tylko inne. I to rozumienie tej inności wynikające właśnie z tradycji, z pewnych kwestii kulturowych, ono jest też szalenie ważne w tej różnicy pomiędzy naszym jakby dzisiejszym rozumieniem kwestii emancypacyjnych, feministycznych i tym, jak ówczesne aktywistki, ówczesne działaczki funkcjonowały w tym niezwykle męskim środowisku, co nie znaczy, że wrogim, bo to też byłaby za daleko posunięta taka właśnie, takie uproszczenie. Natomiast to, o czym pani powiedziała, te już batalie wyborcze, bo wiem, przychodzi rok 18, uzyskujemy jako Polki, jako obywatelki prawo czynne, prawo bierne, różnie z niego korzystamy, bo jeżeli chodzi o taką aktywność na polu głosowania, wybierania, to właściwie z badań przeprowadzonych kobiety nie ustępowały mężczyznom, czyli chodziły do tych urn wyborczych, ale ich preferencje wyborcze były jednak inne niż Zofia Moraczewska mogłaby sobie wyobrażać i marzyć, czyli tutaj jednak te poglądy konserwatywne, jakby w pewnym sensie betonujące ten system, który panował wcześniej, z różnych powodów to wynikało, on był gdzieś dalej utrzymywany. Ale te, które dostały się do parlamentu, one bardzo aktywnie i wspólnie próbowały pewne rzeczy zmienić. Powiedziała pani o tej ustawie związanej z obywatelstwem. Jeszcze chyba trudniejsze najtrudniejszą do zrozumienia dzisiaj jest ustawa o celibacie, tak zwana celibatowa, która funkcjonowała w Śląsku, co prawda, ale rzucała się cieniem na cały system parlamentarny, demokratyczny odrodzonej Polski. Chodziło o to, że w momencie, kiedy kobieta aktywna zawodowo wychodziła za mąż, traciła możliwość kontynuowania tej aktywności zawodowej, no bo właśnie stawała się przede wszystkim żoną i wiele lat upłynęło na tym, żeby kobiety mogły to zmienić. Ale jest, już o tym wcześniej rozmawiałyśmy, bo to mi mocno dało do myślenia, jak pewne rzeczy, powiem tak kolokwialnie, w przyrodzie nie giną. Czyli tutaj próba zwalczania przez kobiety kwestii alkoholizmu, tego powszechnego dostępu do alkoholu, jakieś, no one jakby najbardziej odczuwały skutki nadużywania tego trunku przez mężczyzn idących za tym jakiejś po prostu demoralizacji. I kiedy Moraczewska wygłosiła płomienną przemowę sejmową właśnie za tym, żeby takie punkty, ona była bardzo radykalna, właściwie zlikwidować, to jej kolega socjalista Ignacy Daszyński skwitował to w kuluarach w ten sposób: towarzyszko Zofio, pójdziemy sobie teraz na kieliszeczek do bufetu sejmowego. I dlaczego o tym mówię? To jakby śmieszne, nieśmieszne, ale chciałam się właśnie zapytać, jak traktowane były kobiety, parlamentarzystki, przez swoich kolegów parlamentarzystów? Czy one były poważnymi i poważanymi udziałowcami tego życia politycznego? Czy to był po prostu taki troszeczkę kwiatek do kożucha?
Patrząc na praktykę kuchni politycznej pierwszego i drugiego Sejmu, najwyższą i rzeczywistą pozycję polityczną w Sejmie miały Gabriela Balicka, jedyna kobieta, która mogła Daszyńskiemu powiedzieć wprost, co myśli, i Zofia Moraczewska, ze względu na to, że w ruchu socjalistycznym była już od ponad 20 lat, więc wiedziała dokładnie, jak wygląda praktyka polityczna. I teraz, jeśli... Trzeba by się zastanowić nad społecznym postrzeganiem kobiet w ławach parlamentarnych. To nie, w dużej większości mężczyźni nie dorastali do swojej roli i kpili na przykład z feminatywów, jeśli chodzi o posełki, poślice. I cała oczywiście dyskusja na ten temat w związku z osłami się nawiązuje na łamach gazet. Natomiast to jest też tak, że kobiety przez lata doświadczeń dyskryminacji społecznej, dyskryminacji prawnej zdają sobie sprawę z tych stereotypów, które na nich ciążą, i starają się im przeciwdziałać. Jeśli chodzi o ten słynny Lex Moczydłowska, czyli polską prohibicję, bo de facto pomysł ten wychodzi od prawicowej posłanki Lex Marii Moczydłowskiej, to tutaj jest to jeden z takich przykładów, który pokazuje, jak bardzo męska część parlamentu nie była na to gotowa, mimo że wówczas w Europie Zachodniej na konwencjach i spotkaniach naukowych dotyczących właśnie trzeźwości i przyszłości rozwoju społeczeństwa, Polki występowały jako jedne z pierwszych naukowych prelegentek, które referowały wprost konsekwencje negatywne nadużywania alkoholu, bo prawda jest też taka, że druga Rzeczpospolita miała ogromny problem z nadużywaniem alkoholu, nie tylko przez mężczyzn dotkniętych doświadczeniem wojny światowej, ale również wśród młodocianych, co wpływało na tak zwaną wówczas szeroką kondycję społeczną, to znaczy martwiono się o to, jak będzie sobie radziła nowo odrodzona Polska, jeśli społeczeństwo będzie słabe i zagrożone ciągłym spożywaniem alkoholu. Natomiast męska część parlamentu bardziej martwiła się o gospodarkę, bardziej martwiła się o monetę, ponieważ Rzeczpospolita miała monopol alkoholowy. I bez względu na to, co te kobiety by nie zrobiły, to wpływy do budżetu państwa z monopolu alkoholowego, które państwo polskie wówczas posiadało, zawsze były ważniejsze od zdrowia społecznego, od interesu społecznego szeroko pojętego. Zresztą tak jak jest dzisiaj, moneta decyduje o wszystkim.
No właśnie pewne rzeczy mam takie nieodparte wrażenie, są trwale osadzone w naszej rzeczywistości społecznej, ale również i politycznej. I tu pozwolę sobie przytoczyć fragment listu Moraczewskiej do jej ukochanej siostry, dotyczącej właśnie obecności kobiet na listach bloku, czyli BBWR-u, to jest rok 1928. Nasz świat kobiecy toczy zażartą walkę o miejsca dla kobiet na listach bloku. Mężczyźni na całej linii nas zwalczają, utrącając stawiane w poszczególnych okręgach kandydatury kobiece z miejsc realnych na zupełnie nierealne, końcowe, na odczepnego. Stoczyłyśmy zawziętą walkę o Warszawę, Łódź, Lwów, Przemyśl, Lublin, Kielce, Wilno i Ternopol. Z wyjątkiem Lublina nigdzie nie uwzględnił blok żądań kobiecych. Przyszło do ostrych starć i wymiany bardzo gorzkich słów wzajemnych. Proszę powiedzieć, czy w ogóle scena, czy ugrupowania polityczne, te funkcjonujące na scenie politycznej państwa polskiego już w latach, na przełomie lat 20., w latach 30., w ogóle wychodziły jakoś z pewnymi propozycjami do tych aktywnych kobiet, czy raczej traktowały je właśnie w taki sposób, że muszą być, ale niekoniecznie z przodu, dobrze sobie z nimi zrobić zdjęcia, czy gdzieś tutaj pewien postęp, pewien progres w takim poważnym traktowaniu kobiet jako partnerek politycznych pani zauważyła? Czy wręcz odwrotnie? Czy mówimy o regresie?
Znaczy, z mojego doświadczenia badawczego, z akt, które ja badałam, wynika raczej, że mężczyźni bardzo mocno opierali się temu, co dziś nazywamy parytetowi. I tak jak na pierwszych listach wyborczych przy Sejmie Ustawodawczym, kobiety w większości wypadków dostawały jakieś miejsca na końcu listy albo w środku listy, które nie miały żadnej możliwości realnego wejścia do Sejmu, to cały czas kobiety w polityce szerszej były postrzegane wyłącznie jako elektorat, który należy zwabić i wykorzystać do swoich celów politycznych. Wszelka niezależność, jeśli chodzi o sądy polityczne czy społeczne kobiet na arenie politycznej II RP, była raczej przez większość mężczyzn zwalczana. I to samo dotyczyło list wyborczych, na które realne miejsca były omawiane w najwyższych gabinetach władzy politycznej, a kobiety były uważane jako nieliczne odsetek. I z tych wszystkich list przecież w końcu Moraczewska razem z Komitetem Wyborczym Kobiecym proponuje kilkadziesiąt kandydatek i de facto po ogromnej walce politycznej, wyborczej, a ona ma wpływ wówczas na bardzo, bardzo duży elektorat kobiecy, ponieważ Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet powstały w 1928 roku, jest jedną z pierwszych masowych organizacji kobiecych, które obywatelstwo i aktywność polityczną kładzie na sztandary swojej organizacji. Moraczewska wyrasta ze środowiska kobiecego Ligi Kobiet Polskich, czyli największej masowej kobiecej organizacji okresu I wojny światowej, więc z jej zdaniem politycy lewej strony powinni się liczyć i musieli się liczyć. Natomiast nawet to nie sprawiało, że miała ona realny wpływ na kształt list politycznych do Sejmu.
I ona to też jakby ma tego świadomość, chowa się troszeczkę, ucieka z tego świata politycznego, zajmuje się, bo też jakby ważna informacja, książka zatytułowana jest O niepodległość i prawa kobiet, życie i działalność, więc my teraz skupiłyśmy się bardziej na opisie tej działalności, na różnych jakby niwach, w różnych obszarach, ale wartością tej biografii jest również to, że widzimy postać kobiety, matki, bardzo tragicznie doświadczonej, stąd ta Polska niobe. To nie jest na wyrost absolutnie. Widzimy kobietę zmagającą się z depresją. Widzimy kobietę, którą dotykają absolutnie najgorsze tragedie osobiste. Tragiczna samobójcza śmierć matki, tragiczna samobójcza śmierć siostry, tragiczna śmierć najstarszego syna Kazimierza, który poszedł jako ochotnik, mając lat 17, walczyć z bolszewikami i którego grobu tak naprawdę nigdy nie odnalazła i która przez wiele lat nie była pewna, czy ten syn zginął, czy jednak jest jakaś szansa, że on żyje. Ja sobie pozwolę przytoczyć taki bardzo poruszający fragment, który Zofia skreśliła w roku 1952, więc na 6 lat przed swoją śmiercią. I to jest bardzo poruszające wyznanie, bardzo osobiste. Nawet pisać coraz trudniej, koniec się zbliża. To już 2 lata. Ona wspomina śmierć swojej ukochanej siostry, z którą właściwie do roku 50 były nierozłączne. Gorzko pomyśleć, że ona tam sama na cmentarzu w Miłośnie leży. Cała nasza rodzina, ojciec, mama, Dziunia, czyli Wanda Brudzewska, to była ta młodsza siostra Zofii, która się targnęła na swoje życie, Kazio Brudzewski, Włodek Kozicki, malutki Jędruś, synek Hali, przyjaciel nasz Leon Walewski. Wszyscy tam zostali na zawsze od nas oddzieleni na cmentarzu łyczakowskim we Lwowie. Mój Jędrzej najdroższy znowu sam na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie. Moje dzieci, Tadzik w Spasie, Kazio pod Nowogrodem w bratniej mogile, Wandzia i Adaś spaleni w Oświęcimiu. A gdzie ja będę? Nie wiem, co lepiej, przy Jędruszku czy przy Hali. I teraz właśnie chciałabym, żeby pani troszeczkę przybliżyła tę postać właśnie matki, takiej kobiety borykającej się z bardzo różnymi problemami, no bo Jędrzej z pewnością był kochającym mężem, z pewnością był kochającym ojcem, ale bardzo często był nieobecny w domu i ją w pewnych momentach po ludzku to wszystko przytłaczało. Jak ona funkcjonowała z tyloma zadaniami, jak reagowała na te tragiczne przeżycia, które ją dotknęły?
Kiedy Moraczewska jest młodą matką, Jędrzej jest posłem w parlamencie austriackim w Wiedniu. Oni mieszkają we wschodniej Galicji pod Lwowem. On pracuje politycznie w Wiedniu. W związku z czym, kiedy ona jest z dwójką, trójką małych i dorastających dzieci, on siedzi w Wiedniu i bawi się w parlament. Co zostawia ją nie tylko z trójką dzieci na wychowaniu, ale także ze strukturami politycznymi PPSD Podkarpacia, w których jest w zarządzie, bo kiedy on jest w Wiedniu, ona prowadzi tak zwaną robotę polityczną na Podkarpaciu. I teraz jak to wygląda w praktyce? No proszę Państwa, w praktyce wygląda tak, że Zofia Moraczewska rozpoczyna dzień o 5 rano i kończy go około 1 w nocy. Pierwszą połowę dnia poświęca prowadzeniu domu, cerowaniu skarpet, przynoszeniu węgla i odchowywaniu dzieci. I mniej więcej od godziny 18-19, kiedy dzieci są już w łóżkach, rozpoczyna robotę partyjną. Chodzi na zebrania, wygłasza referaty. Organizuje zjazdy kobiece, organizuje zjazdy polityczne, odpowiada na pocztę polityczną w kołach partyjnych i mniej więcej tę pracę polityczno-społeczną kończy około 1 w nocy. I tak wygląda jej młodość, tak wygląda jej zaangażowanie polityczne. Tak samo jest w okresie II RP. Pierwsze posiedzenia sejmowe potrafiły realnie trwać i 10, i 12 godzin. W związku z czym dorastające dzieci Moraczewskiej, będące wówczas w szkołach średnich, dużo czasu i dużą samodzielność uzyskują dość wcześnie. Ona bardzo mocno angażuje się w to, żeby jej dzieci były bardzo samodzielne i to widać. To widać w ich decyzjach życiowych, to widać w ich zaangażowaniu społecznym i patriotycznym. To widać, że to dla rodziny Moraczewskich jest szalenie istotny ideał tej autonomii, autonomii myślenia, autonomii działania. No ale realia są również takie, że Moraczewska ma poczucie, że polityka drugiej RP, angażując dużą część jej życia, jej czasu prywatnego, przynosi niezbyt wymierne efekty. Dlatego zresztą po tej pierwszej przygodzie parlamentarnej, kiedy traci Kazimierza w 1920 roku. To, co jest jeszcze istotne, proszę Państwa, Zofia Moraczewska podjęła obecność Jędrzeja, bo on już wtedy jest na froncie. Jedzie z Kazimierzem na szkolenie wojskowe dla przyszłych żołnierzy Wojska Polskiego wcielonych do frontów wojny 1920 roku. I ona ma pełną świadomość, że to pseudoszkolenie wojskowe, które wówczas de facto trwa około 2 tygodnie, nie uczy tych młodych ochotników niczego. Od posługiwania się karabinem do ochrony w schronie. Na ochronie schronie skończyliśmy. Więc ona ma pełną świadomość, że jej syn pojedzie na front nieprzygotowany. No ale ideał młodego człowieka zwycięża. Jędrzej też nie angażuje się bezpośrednio w zakazanie Kazimierzowi drogi na front, bo sam uważa służbę na rzecz niepodległej ojczyzny za patriotyczny obowiązek, co oczywiście kończy się rodzinną tragedią, jedną z wielu. Ale to też pokazuje, jak bardzo często Moraczewska jest zdana na samą siebie. Jak bardzo często musi łączyć działalność publiczną z życiem rodzinnym. Jak bardzo często jest tak, że prowadzi nie tylko kampanię polityczną, ale także kampanię na rzecz własnej rodziny i prowadzenia domu. Mm-hmm.
To jest bardzo ważne, co Pani powiedziała, bo dla mnie niezwykle poruszające było również to, kiedy jakby ta historia z Kazimierzem, która wydarzyła się w 1920 roku, ona niestety jakby powtórzyła się w tym sensie, że ze względu na taki patriotyczny, gorący charakter, tak, tej rodziny, zarówno syn Adam, jak i córka Wanda w okresie II wojny światowej natychmiast włączyli się w nurt konspiracyjny i niestety jedno i drugie trafiło do Auschwitz i tam zginęło. I Zofia, nie chcąc jakby obarczać Jędrzeja, swojego męża, tą tragedią, ona ukrywała to przed nim. I tam jest w pewnym sensie też powtórzenie tej strasznej niepewności polskiej matki co do tego, czy rzeczywiście ta córka nie żyje, bo tam są próby wpłacenia jakiegoś okupu, tak, że ktoś przychodzi i oferuje pomoc, żeby tą córkę z tego obozu w Auschwitz po prostu wyciągnąć. Tam badają jakieś ogromne kwoty, ona zapożycza się na tę okoliczność. No i oczywiście nic z tego nie wychodzi, ale takiej twardej informacji, że to się stało, że to jest nieodwołalne, bardzo długo nie dostaje i też i właśnie, i to jest coś niesamowitego, że ona nie przenosi tej, nie dzieli się tą tragedią ze swoim mężem. Że on jakby żyje tutaj w tej nadziei, że i to jest bardzo charakterystyczne dla Zofii Moraczewskiej, że ona jest naprawdę niezwykle silną i doświadczoną kobietą, ale też to, co ją charakteryzuje, to, że nawet pomimo tych doświadczeń, pomimo zmiany ustroju w roku 1944 i 1945, gdzie mogłoby się wydawać, że osoba o socjalistycznym rodowodzie będzie tutaj gratyfikowana, będzie zapraszana, będzie fetowana, ona żyje w skrajnej, absolutnie skrajnej nędzy, jest też w pewnym sensie represyjnie wręcz dotykana sankcjami finansowymi. I ona się nie poddaje. Tworzy bardzo intensywnie w okresie wojny, tworzy archiwum ruchu kobiecego, co jest szalenie istotne dla wszystkich osób parających się badaniami, bo bez niej, bez tego jej wysiłku bylibyśmy o wiele ubożsi. Natomiast do czego zmierzam? Jak pani jako biografka, jako osoba zanurzona w jego dokumenty, czyli nie tylko w twarde, archiwalne protokoły, jakieś akty normatywne, ale również to, co zostaje w tej spuściźnie niezwykle osobistej, potraktowała to wyznanie o spaleniu listów ojca do Wandy, czyli do swojej żony, i o tym, co zrobiła z listami swojej matki po tym, jak matka targnęła się na swoje życie. I on napisze w ten sposób, mówię o Zofii Moraczewskiej, w kwestii wytłumaczenia tej decyzji o spaleniu najukochańszej pamiątki. W listach tych odzwierciedlała się cała dusza ojca w całym tego słowa znaczeniu niezwykłego człowieka. Dlaczego je spaliłam? Dlatego, aby nie były sprofanowane w rękach ludzi obcych, obojętnych po mojej śmierci. Spaliłam je jak świętość, tę najdrogocenniejszą pamiątkę. Spaliłam z ogromnym bólem, ale tak być musiało. Jak pani sądzi, dlaczego poza tymi kwestiami oczywiście takimi bardzo osobistymi, ale była tą archiwistką, była tą dokumentalistką, czy ona miała przeświadczenie, że nikt się nie pochyli nad tym, nikt nie zrozumie tego jej losu i historii jej rodziny?
Przede wszystkim w tym ostatnim okresie życia Moraczewska ma doświadczenie bycia wyrzuconej na margines, bycia de facto wrogiem ustroju, bo jej działalność socjalistyczna nie wpisuje się w ten prawowity nurt polityki PRL-u do tego stopnia, że no mówiąc wprost, Zofia Moraczewska żyje bardzo ubogo i nawet jej własny dom, bo tak się składa, że dom w Sulejówku był to dom zakupiony z jej prywatnych pieniędzy, które otrzymała w spadku po śmierci rodziców. Jest zarekwirowany przez władze państwowe i ona ma tylko jeden pokój z całego dworku, więc to pokazuje, jak bardzo miała świadomość tego, jak władza polityczna może obrócić wszystko przeciwko niej. I teraz jest druga kwestia, która jest bardzo istotna, mianowicie to, że Moraczewska je jako depozytariuszka pamięci przywiązywała ogromną rolę do ruchu społecznego kobiecego, do ruchu politycznego, który reprezentowała. Natomiast przez całe życie mam wrażenie, że umniejszała swoją rolę. Dla niej było ważniejsze, co robili inni. Dla niej było ważniejsze, co udało się osiągnąć, niż wypychanie siebie samej na piedestał. I myślę, że to spalenie tych najintymniejszych dokumentów rodzinnych, prywatnej korespondencji między jej rodzicami było formą ochrony swojej prywatnej integralności rodzinnej, która była dla niej szalenie istotna i o której wiedziała, że jeśli wpadnie w niepowołane ręce, to może zostać bezlitośnie wykorzystana również do celów politycznych, a już wówczas miała pełną świadomość tego, jak to się może obrócić. Więc tutaj nie dziwi mnie to jej postępowanie. No chociażby dlatego, że musicie państwo pamiętać, że ona przecież wyrasta z tradycji zaborczych, kiedy te dokumenty, które mogły w przyszłości stanowić jakieś polityczne zagrożenie, najczęściej się spalało, tak jak chociażby w latach 1916-18 archiwum Ligi Kobiet we Lwowie zostało spalone w obawie przed, że tak powiem, odwetem władz zaborczych.
Dekonspiracją członkiń. Szanowni państwo, zbliża się nasz koniec naszej rozmowy, przynajmniej w tej części transmitowanej. Ja pozwolę sobie takimi dwoma akcentami zakończyć. Po pierwsze takie, wydaje mi się, credo, które pani przytoczyła na końcu książki, które chyba jest taką egzemplifikacją życia i działalności Zofii Moraczewskiej, która wyraziła to w taki oto sposób. Bronić będę zawsze wolności sumienia i swobody przekonań osobistych jako najcenniejszego skarbu wolnego obywatela w odrodzonej Polsce. Ja myślę, że to jest niezwykle aktualne bez względu na to, ile lat upłynęło od momentu wypowiedzenia tych słów. Warto to w sobie nosić i warto korzystać z takiej wskazówki. Natomiast ten drugi akcent jest skierowany zarówno do naszych widzów, jak i do Państwa obecnych na tym spotkaniu. Ja bardzo gorąco polecam biografię Zofii Moraczewskiej, pióra pani dr Kamili Cybulskiej. Przede wszystkim dlatego, że ta książka jest bardzo zrównoważoną opowieścią, łączącą to, co prywatne z tym, co publiczne, łączącą to, co publiczne z tym, co państwowe i polityczne. I dla nas wszystkich jest to świetna opowieść o życiu społecznym, o życiu, które do tej pory, tak jak pani doktor wcześniej powiedziała, no nie skupiało na sobie jakiegoś głównego zainteresowania. Może przez skromność bohaterki, może przez fakt, że wydaje nam się zawsze, że są rzeczy ważniejsze niż aktywizm, obywatelstwo i taka właśnie ludzka przyzwoitość. Bardzo pani dziękuję za spotkanie. Bardzo państwu dziękuję za obecność na tym spotkaniu i zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na kolejne wydarzenie organizowane w przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie, które już za tydzień. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.